Szczególnie, że to wsparcie czujemy, szczególnie w minioną sobotę w ramach 17 urodzin Radia Wnet. Bardzo dużo z Państwa nas odwiedziło i byliście tłumnie miło i sympatycznie w naszej redakcji, w naszym studio i w innych pokojach tutaj przy Krakowskim Przedmieściu 79. Aż chcę się pracować po takich urodzinach. Ja tylko jeszcze zanim przywitam gościa, albo teraz to zrobię, profesor Piotr Grochmalski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To ja też powitam serdecznie piątkę naszych najnowszych patronów: pani Elżbieta, pan Paweł, pan Adam, pan Krzysztof i jeden anonimowy patron. Jeżeli państwo słuchają Radia Wnet i chcą, żeby Radio Wnet i rozwijało się, ale też trwało, no to trzeba pamiętać, że jest ten Patronite, albo można nas wspierać bezpośrednio. Jest taka zakładka na naszej stronie wnet.fm. Zachęcam, bo my reklam mamy bardzo, bardzo malutko i tak pewnie zostanie. Żyjemy, funkcjonujemy dzięki temu, że część z Państwa jest patronem i to mówię sam jako patron Radia Wnet, co robię z czystą przyjemnością, bo nie tylko pracuję, ale i słucham po godzinach Radia Wnet, więc czuję się zobligowany, żeby patronem zostać. A my bierzemy się z panem profesorem za temat ważny i też w polskich mediach prawie nieobecny, czyli wykuwaną w ciszy umowę między Polską a Niemcami. Mamy za sobą nieco głośniejszy proces, bo umowa polsko-francuska podpisana, ostatnio polsko-brytyjska. O tym mówiliśmy w ostatnim naszym wywiadzie, co to jest za umowa i jak ona będzie się przekładać potem na działania. Ta polsko-francuska też pokazywała pewne kierunki rozwoju infrastruktury Polski, chociażby bardziej wschód-zachód niż północ-południe, mówiąc w dużym uproszczeniu i skrócie. Ale ta z Niemcami ma być wyjątkowa, panie profesorze. Co my wiemy o tym procesie negocjacyjnym między Warszawą a Berlinem?
Wiemy, że dużą rolę w kształtowaniu tego dokumentu odegrał BND. Zresztą BND bardzo czuje się pewnie w Polsce. Ja przypomnę całą operację BND związaną najpierw z ochroną wywiadowczą Nord Stream 1, Nord Stream 2, a później były szef BND rozpętał taką międzynarodową wręcz aferę związaną z zarzutami skierowanymi przeciwko polskiemu prezydentowi, że uczestniczył, czy też był elementem tej operacji uszkodzenia Nord Stream 1, Nord Stream 2. No i można powiedzieć, że Niemcy nie odpuścili Nord Stream 1, Nord Stream 2. BND tutaj odgrywa istotną rolę jako ten patron, a też przypomnijmy sobie rolę, jaką odegrał von Loringhoven, a więc był ambasador Niemiec w Polsce, syn ostatniego adiutanta Hitlera. No myśmy tak uważali, że to niezbyt szczęśliwe, że Merkel wysyła nam tego typu człowieka jako swojego ambasadora, człowieka, który odgrywał bardzo istotną rolę w strukturach BND, a przypomnijmy, że BND powstało na kanwie czy w oparciu o oficerów niemieckich uczestniczących aktywnie w działaniach przeciwko narodowi polskiemu, przeciwko Polsce. Więc można powiedzieć, zresztą był taki raport, który sam BND przeprowadził i stwierdził, że jeszcze po roku 2000 istotny procent pracowników BND miało swoje korzenie, czy też miało powiązania lub też bezpośrednie relacje z, czy z Gestapo, czy z innymi instrumentami władzy w systemie III Rzeszy lub też rodzinne powiązania. No, von Loringhoven zarzekał się, że jego ojciec, który pod koniec swojego życia codziennie miał kontakt z Hitlerem, wyjaśniał mu przebieg wojny i też na osobiste życzenie Hitlera tuż przed jego samobójstwem opuścił bunkier. No, można powiedzieć, że kilkanaście godzin przed śmiercią, decyzją Hitlera, ojciec późniejszego ambasadora Niemiec w Polsce opuścił bunkier. Czyli można powiedzieć, Hitler uratował mu życie. a w każdym razie wyraźnie widać, że miał do niego szczególną słabość. No i ten człowiek tuż przed wyborami w 2023 roku, który przecież proces wyborczy także był intensywnie nadzorowany przez BND z oczywistych powodów. Ten człowiek opublikował duży wywiad, w którym przekonywał, jacy Niemcy są dobrzy i jak dobrze byłoby generalnie odsunąć PiS od władzy, bo to wpłynie na wzajemne relacje. Więc można powiedzieć, że jest ogromna asymetria, jeśli chodzi o aktywność polskich służb w rozpoznawaniu działań BND, szczególnie w tym wymiarze.
Ale ta umowa, bo o niej się pisze, mamy już termin, 17 czerwca, to ma być moment podpisania tej nowej, pogłębionej umowy o współpracy między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Rzeczpospolita Polska ma właśnie dać dostęp dla służb, ale też mówi się o infrastrukturze w tej umowie. Dużo właśnie mówi się, bo my tych zapisów nie znamy, one są tajne, także Pałac Prezydencki jest całkowicie pomijany w tej sprawie. Trochę jak to było w przypadku traktatu polsko-brytyjskiego, ale tam trochę szczegółów mieliśmy, to jest całkowita tajemnica, to jakby bezpośrednio kancelaria premiera Tuska to negocjuje, trochę przy udziale MSZ-u, jak się wydaje. Z tych strzępów, to są informacje, które mamy, przynajmniej tak przekazują to urzędnicy, ma być to umowa znacznie bardziej szczegółowa niż te traktaty podpisane, dość ogólne faktycznie, z Francją czy z Wielką Brytanią. Na jaki poziom szczegółowości może taka umowa wejść? To panie profesorze, jako ekspert od spraw zagranicznych, także dyplomacji, jak szczegółowe rzeczy zawiera się w tego typu umowach bilateralnych?
No, Niemcy są dobrzy w budowaniu, znaczy będą zapisy pozwalające na interpretację, czyli na tyle płynne, aby tutaj interpretacja niemiecka została narzucona. Kluczowe dla nas jest to, co jest tym obszarem nacisku czy presji wywieranej przez Niemców, a dotycząca dyslokacji wojsk niemieckich. No, to jest niby podciągane pod tą inicjatywę związaną z budową takiego korytarza transportowego Holandia, Niemcy, Polska i rzekomo ma być tylko i wyłącznie związane ze zwiększeniem aktywności w sytuacji zagrożenia. Tym niemniej wyraźnie widzimy, że ten Der Safe czy Safe jest bardzo istotnym instrumentem niemieckiej polityki. To zresztą idealnie widać na przykładzie tego, co oni zrobili w Rumunii. Rumunia w tej chwili podpisała gigantyczny kontrakt w ramach Safe na prawie 6 miliardów euro z największym koncernem niemieckim zbrojeniowym, koncernem, który staje się takim taranem, jeśli chodzi o gospodarkę niemiecką, Rheinmetall, 2,26, to jest totalna ekspansja tego koncernu, no między innymi 13 nowych lub przebudowywanych zakładów, z tego 4 zakłady na Ukrainie. W tej chwili Niemcy budują największą fabrykę amunicji w Europie, największą fabrykę prochu w Europie. No, generalnie chcą uzyskać strategiczną przewagę i taką słoną dla aktywności Rheinmetallu jest właśnie BND, ale także wywiad wojskowy niemiecki. I w związku z tym ta umowa ma być elementem, no, sytuacja jest idealna. Niemcy mają polityka, który w sposób ewidentny, zadeklarowany realizuje politykę proniemiecką. Powiedziałbym w sposób radykalny, często spełnia czy realizuje niemieckie interesy wobec państwa polskiego, wobec bezpieczeństwa Polski, chociażby ta jego skandaliczna wypowiedź dotycząca tego, że nie będzie podkradał żołnierzy amerykańskich z Niemiec w sytuacji, w której no, każdy dodatkowy oddział, wzmocnienie obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce wzmacnia bezpieczeństwo Polaków, wzmacnia bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO i ta sytuacja pokazuje rzecz kluczową. Otóż istnieją radykalne różnice w wymiarze strategicznym i politycznym interesów między Polską a Niemcami. No chociażby na przykładzie aktywności Rheinmetallu, ale to, co widzimy w tej chwili, wypowiedź Żeleńskiego, która jest ewidentnie związana z kreowaniem konfliktu z Polską, a która jednocześnie wpisuje się w gwałtowny wzrost aktywności Niemiec i te działania prokorupcyjne Niemiec, bo Niemcy intensywnie wykorzystują instrumenty korupcyjne, nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec innych państw europejskich. No BND jest właśnie takim elementem, który ma wspierać aktywność gospodarczą firm niemieckich, w tym głównie właśnie na wschodniej flance NATO z oczywistych powodów. W związku z tym ta umowa ma być pewnym instrumentem zwiększającym na przykład mobilność i skuteczność współpracy niemieckich służb z polskimi służbami. Co prawda był taki komunikat w 2025 roku o tym, że dwie służby, niemiecka i polska, zacieśniają współpracę, szczególnie jeśli chodzi o działania w wymiarze hybrydowym, tylko ewidentnie widać, że Polska w wyniku decyzji...
Chociaż jest też słynna ustawa, której Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat nie odwołało, o ile dobrze pamiętam. Ustawa jeszcze z poprzednich rządów koalicji Platformy Obywatelskiej z Polskim Stronnictwem Ludowym, no, która właśnie zakłada możliwość działania nie służb specjalnych czy wywiadowczych, ale tych służb mundurowych, na przykład policji. Na jej podstawie chociażby działała niemiecka policja na terytorium Polski przy okazji kryzysu migracyjnego na zachodniej polskiej granicy.
No tak, ale jeśli przeanalizujemy nawet to, co w białym wywiadzie widać, co Niemcy też opisują, bo przecież niemieckie media opisują aktywność BND w państwach wschodniej flanki NATO, w tym w Polsce. Też głośna historia Karstena L., człowieka, który był agentem rosyjskim, który został rozpoznany pod koniec 2022 roku, a który stanowił istotne zagrożenie. On był bardzo wysoko lokowany w strukturach BND, bo między innymi nadzorował wszystkie kwestie dotyczące wymiany informacji w tym aspekcie cyfrowym, czyli był bardzo ważnym elementem, bardzo mocnym aktywem ze strony Federacji Rosyjskiej. I przecież w takich otwartych przekazach mowa była o tym, że agentura rosyjska była nawet w najbliższym otoczeniu Angeli Merkel. To kwestia wykorzystywania przez Rosję na masową skalę korupcji, korumpowania elit niemieckich, no szrederyzacja, ochrona tej postaci przez BND, rola, którą nadal odgrywa, to wszystko pokazuje, do jakiego stopnia istnieje cicha współpraca Niemiec z Rosją w różnych formatach. Na przykład BND dawało, czy też chroniło kilka takich dużych operacji, spotkań biznesowo-politycznych między niemieckimi politykami a rosyjskimi politykami. Mowa oczywiście o ostatnich wydarzeniach, nie sięgających dalekiej, zamierzchłej historii, tylko tych, które miały miejsce rok temu, czy które miały miejsce teraz, już w 2026 roku. Więc jest aktywizacja działań w wymiarze ochrony tego typu działań ze strony BND, ale też badanie gruntu, no i ewentualnie tego typu umowa, która jest asymetryczna, która po prostu powoduje, że w wielu aspektach tracimy suwerenność także w tym wymiarze wywiadowczym. Czy ta kwestia, gdzie presja niemiecka jest duża, właśnie związana z tą zdolnością dyslokacji wojsk niemieckich w Polsce. To są bardzo istotne elementy i tutaj wyraźnie widać, że następuje pogłębianie asymetrii w relacjach polsko-niemieckich. No można powiedzieć, że Tusk jest wymarzony dla Niemiec. Można powiedzieć, że on się sam zastanawia, w czym jeszcze można ewentualnie wesprzeć Niemcy, w jakich jeszcze elementach można budować tą siłę Niemiec w państwie polskim, bo ten proces jest naprawdę porażający. Wszyscy, którzy mają do czynienia właśnie z tym, jak w tej chwili są polskie służby traktowane, w jaki sposób zmniejsza się skuteczność działania, do jakiego stopnia wbudowuje się albo też osłabia się instrumenty związane z korumpowaniem elit polskich, czy też uleganiu presji, czy też wpływów na przykład ambasadora Niemiec w Polsce, czy też różnego rodzaju środowiska, które w Polsce są bardzo mocno przez BND analizowane, gdzie się szuka zasobów osobowych, to jest środowisko naukowe, to jest środowisko dziennikarskie, oczywiście politycy, a tutaj jest naprawdę hossa w tej chwili i to, co zbudują w tej chwili Niemcy, jeśli chodzi o penetrację Polski, to zostanie na długo i to się dzieje przy takim ewidentnej postawie, przy bierności premiera, przy tym, co wszyscy widzieliśmy podczas jego wizyty w Kijowie, gdzie został potraktowany przez Merca jako ten lokaj, petent. Idź tam i nie zawracaj głowy. No, sposób, w jaki Merz pokazał, kim jest Tusk, jaką rolę spełnia, to było coś porażającego, prawda? Niemcy, ekipa międzynarodowa jedzie przez Polskę, Polska załatwia logistykę, a Tusk jest gdzieś tam rzucony w kąt i taka jest rola, jaką spełnia. I jest oczywiste, że Polska posiada niebezpieczną asymetrię w tej chwili. To znaczy nie, sygnały, jakie idą do służb, sygnały, jakie idą do wojska, powodują, że nie ma chęci i gotowości na taką twardą analizę działań BND wewnątrz państwa polskiego, czy na przykład informacje, które pozyskują, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa gospodarczego. To w jakiś sposób formatowany był sejf. Wpływy Niemiec na sejf. No przecież wszyscy wiemy, że Niemcy nie skorzystały z tej rzekomo wielkiej historycznej szansy i po prostu Niemcy nie skorzystały z pożyczek, ale jeden z argumentów, o którym się praktycznie nie mówi, to jest to, że Niemcy nie chciały, aby Bruksela miała jakiekolwiek instrumenty, by przyglądać się od środka właśnie procesom związanym ze zbrojeniówką niemiecką, czy też modernizacją niemieckiej armii. Woleli trzymać jak najdalej Brukselę, nie wyposażać Brukselę w tego typu instrumenty, a myśmy wyposażyli to w tej chwili w Brukseli. Oddaliśmy Brukseli bardzo istotne elementy dotyczące koncepcji budowy naszego bezpieczeństwa, strategii bezpieczeństwa. Bo prosta decyzja, blokada jednej straży może wywrócić do góry nogami ten projekt, a jeśli wiemy, do jakiego stopnia Bruksela jest infiltrowana przez wywiad rosyjski, to naprawdę nie trudno sobie wyobrazić, że będziemy mieli wielkie niespodzianki, wysadzanie takich bezpieczników, a po prostu rzeczą oczywistą, Niemcy nam pokazali, bezpieczeństwa się nie buduje na pożyczkach branych z Brukseli. Bezpieczeństwo się buduje na własnych zasobach i to jest jeden z takich elementów wiążących to nowe porozumienie. W sumie w swojej istocie ono jest antyamerykańskie, to też jeśli dokładnie przeanalizujemy te kwestie, chociażby w tym wymiarze, który ma dotyczyć współpracy służb polsko-niemieckich, to jest oczywiste, że Polacy korzystając także z porozumienia zawartego w 2020 roku, czyli takiego specporozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, korzystały ze szczególnych relacji związanych z naszymi zasobami. A fakt, że polskie służby, także specsłużby w armii funkcjonowały bardzo, bardzo intensywnie w tym wymiarze wojny ukraińskiej, uzyskiwały bardzo wysokie noty ze względu na wsparcie działań ukraińskich w tym wymiarze, to powoduje, że Polacy informacje, które pozyskiwali, miały bardzo wysokie notowania w Stanach Zjednoczonych, ale Polacy byli dopuszczani do szczególnie cennych informacji. W tej chwili to zbliżenie z BND spowoduje i z wywiadem wojskowym niemieckim spowoduje, że Amerykanie pewnych informacji nie będą nam przekazali. Będzie to uderzenie w nasze bezpieczeństwo, ale To jest też kwestia pewnej strategicznej rywalizacji. BND z oczywistych powodów wspiera niemieckie interesy, a jest cały szereg potężnych napięć i konfliktów, chociażby kwestia dotycząca tego, co jest rozstrzygane, czyli tej stałej bazy. Jak wiemy, Amerykanie już w zasadzie podjęli decyzję, że wycofują się z mechanizmu rotacyjnego, bo on stanowił zbyt duże obciążenie finansowe. No, jednostka, która 9 miesięcy rotowała, funkcjonowała w danym miejscu, musiała być przygotowana, cały proces 27 miesięcy. Samo przenoszenie, pakowanie, transport 2 miesiące. Co 9 miesięcy ogromne przedsięwzięcie logistyczne, pakowanie tysięcy sztuk sprzętu, przewożenie przez ocean. To naprawdę były gigantyczne przedsięwzięcia. Amerykanie są gotowi zmienić ten system na stałe bazy. No i jest problem, gdzie ta batalionowa grupa czołgów się pojawi, w Niemczech czy w Polsce. No i oczywiste jest, że BND wykorzysta i Niemcy wykorzystają wszystkie możliwe atuty, wszystkie możliwe instrumenty, aby wypchnąć Polskę z tego typu procesu. No, druga kwestia, potężna sprawa dotycząca rozmów i przygotowań do przekazania czy wejścia Polski w nuclear sharing. Tutaj ani BND, ani wywiad niemiecki wojskowy nie jest zainteresowany w tym, żeby Polska weszła. Czyli mamy cały szereg działań, gdzie Niemcy będą paraliżowali lub też chcieli wpływać zgodnie z własnymi interesami na to, aby paraliżować pewne działania państwa polskiego i ta umowa...
Jak rozumiem, dostaną teraz możliwości, bo dostaną zapisy umowy, które ułatwi, jak rozumiem, wywiadowi niemieckiemu także funkcjonowanie w Polsce. To po prostu było bardzo krótką odpowiedź, panie profesorze, bo czas nas goni.
I oczywiście pozyskanie większej agentury, no bo... To, co jest szczególnie niebezpieczne, to jest agentura w przemyśle zbrojeniowym, agentura w środowiskach akademickich i agentura wśród polityków. To jest najbardziej niebezpieczne. To zresztą widzimy gołym okiem.
O czym mówił Piotr Grochmalski, ekspert do spraw polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję. Dobrego dnia.